Chciałem wam opowiedzieć trochę historię o naszym kościele. Tutaj wspomniał Julian, że słyszał o takim czasie trudnym. Rzeczywiście mieliśmy przez wiele lat taki bardzo trudny czas, ale zanim ten trudny czas nadszedł, to mieliśmy bardzo dobry czas w kościele i w takich kręgach, gdzie obracałem się, często niektórzy z pastorów mówili: Jacek, jak ty to robisz, że wy tak wzrastacie i że wy nie macie żadnych kryzysów, wy jesteście jakimś ewenementem. Ja sobie tak myślałem, nie wiem, no, może ja jestem taki szczególny, nie wiem dlaczego, po prostu dobrze nam się układało, Kościół rósł. Tak naprawdę Kościół nasz istnieje od 91 roku, a więc trochę czasu już minęło. I przez te lata rozwoju doszliśmy do maksymalnej jakiejś tam liczby 100 osób dorosłych plus jeszcze dzieci, a więc mieliśmy około 150 osób w kościele. I na tamte warunki Żyrardowa to można powiedzieć taki mały mega church, bo to jest takie 40-tysięczne miasto. I powiem wam, że no, oko cieszyło, tak? Serce było uradowane, widząc po prostu rozwój kościoła i trudno było sobie wyobrazić, że może być inaczej. Ale niestety, myślę, że wielu z was rozumie to i być może przeżyliście tą drogę. Nasz kościół też wszedł w taki czas trudny. Oczywiście pewne trudności pojawiały się u nas już dużo wcześniej, jakieś symptomy, jakieś walki, jakieś tam przepychanki. Było dużo niedojrzałości też pośród nas, byliśmy młodzi, zapaleni. Tak tutaj były pokazane slajdy, tak, że na początku mamy dużo entuzjazmu, ale nie mamy profesjonalizmu, wielu rzeczy nie potrafimy dobrze zbudować. Natomiast zaczęły się pojawiać różne problemy na różnych płaszczyznach. Nasze grupy domowe zaczęły przeżywać jakieś problemy, liderzy niedojrzali, zaczęli też ciągnąć gdzieś tam swoje strony, zaczęli być jacyś tacy niezależni w swoim prowadzeniu tych grup. Moje próby jakiegoś ukierunkowania czasami nic nie dawały. Pojawiały się też takie problemy jak duch Izabel, nie wiem czy przeżywaliście, albo jeżeli przeżywacie, no to bardzo wam współczuję. Są to osoby, które kontrolują bardzo silnie przywództwo i powiem wam, że mieliśmy bardzo poważne problemy z tymi rzeczami. Pamiętam moją żonę, która odebrała telefon od jednej takiej osoby w poniedzielnym nabożeństwie. I widziałem, jak po 5 minutach rozmowy ona po prostu jest totalnie rozwalona, cała się trzęsie i płacze wręcz. Po prostu no, to są bardzo trudne rzeczy, żeśmy przeżywali. Ludzie zaczynali też czasami mieć jakieś problemy w dziedzinie seksualnej, nawet wśród liderów. Pojawiały się też różne prądy u nas w kościele. Prądy, które były... Z kazalnicy były przedstawiane, wychodził jeden brat, mówił o pewnych rzeczach, za chwilę wyszedł drugi brat, tego prostował. No takie, wiecie, dotarło też do nas nauczanie łaski, do naszego kościoła. Część osób została po prostu porwana, tym zachwycona. I myślę, że to jest chyba jakieś objawienie prorocze. I myślę, że mieliśmy dużo niedojrzałości w tym temacie, ponieważ temat łaski jest jak najbardziej potrzebny w Kościele i wskazany w zborze, abyśmy nie głosili zakonu w naszych kościołach, ale rzeczywiście Kościół prowadzili w duchu łaski. Natomiast brak zrozumienia, jakiejś dojrzałości w tym powoduje, że to wyrządza czasami więcej szkody niż pożytku. I kościoły z tego powodu też przeżywają jakieś problemy. I nasz kościół zaczął przeżywać poważne problemy, można powiedzieć, pod tym kątem. Ja przeżywałem też bardzo dużo jakichś wpływów, jakichś nacisków. Pojawiały się u nas jakieś osoby mocno wykształcone teologicznie, które mnie, takiego prostego człowieka, zaczęły stawiać pod ścianą i wyznaczać kierunek nauczania i różne jeszcze rzeczy, które powinienem robić. Niestety postawiłem się, i to był chyba mój błąd, albo nie wiem, ich błąd. Doprowadziło to do jakichś podziałów czy problemów kolejnych. Ogólnie mieliśmy taki czas, kiedy na naszych zgromadzeniach była taka trudna i ciężka atmosfera. A więc te wszystkie jakieś różne rzeczy w kościele, pomimo tego, że kościół był duży i ktoś z zewnątrz mógł nam zazdrościć, jednak wewnątrz mieliśmy dużo problemów, z którym się zmagaliśmy. I atmosfera nam się tak zmieniła w kościele, że powiem wam, ciężko było modlić się podczas uwielbienia. Nie wiem, czy przeżyliście coś takiego, ale jest uwielbienie, po prostu zespół gra, zespół kończy i po prostu nie ma żadnej modlitwy. Ludzie stoją albo patrzą na zegarek, albo gdzieś tam się rozglądają, tak, wiecie. Czekają po prostu, kiedy się zakończy ten wspaniały czas chwalenia Boga. Czasami odzywała się pewna siostra, wołając, chyba też w jakimś takim proroczym uniesieniu: obudź się i powstań z martwych, tak? Tam jest taki fragment, ty, który śpisz. Kochani, nasz Kościół w 2010 roku, niestety już nie obchodziliśmy naszej rocznicy 20, czyli w 2011 powinniśmy obchodzić. Naszą 10. rocznicę obchodziliśmy hucznie, zaprosiliśmy też inne kościoły. Niestety 20. rocznicy już nie obchodziliśmy, to był już chyba, że jakaś rocznica pogrzebu i smutku na Zgliszczach. Nasz kościół rozpadł się na 4 części. Część osób poszła do zaprzyjaźnionego kościoła, już dzisiaj już nie jest zaprzyjaźniony, Kościół Baptystów. Część jakaś założyła Kościół Zielonoświątkowy, a więc mamy kolejny kościół w Żardowie. Ktoś został w swojej grupie domowej, a więc jakiś lider, który miał swoją wizję, poszedł swoją drogą i jakaś część osób gdzieś tam rozeszła się po kościach, po bokach. To spowodowało taki też nieprzyjemny efekt zaburzenia jedności u nas w mieście. Myśmy mieli taki bardzo dobry czas przed tą sytuacją, kiedy spotykałem się z innymi pastorami z naszego kościoła i też z regionu, a więc z Kierniewic przyjeżdżał pastor Bogdan i z Sochaczewa Sławek Matczak i były jeszcze jakieś osoby. Spotykaliśmy się wspólnie, modliliśmy się, takie dobre relacje były, to też pozytywnie wpływało na Kościół. Niestety, powiem wam, to, co było kiedyś naszą taką mocną stroną i chlubą, my dzisiaj praktycznie od 10 lat nie mamy spotkań pastorów, są takie trudne jakieś tam sytuacje, aczkolwiek są jakieś takie pierwiosnki, tak, jakieś przebłyski, że coś tam może się wydarzyć. I no to jest taka dobra rzecz. Ten podział, który mieliśmy, i rozpad naszego kościoła wyłonił nowych liderów, to znaczy ludzi, którzy gdzieś tam stanęli przy mnie. To byli ludzie, którzy też w jakiś sposób byli zachęceni nauczaniu łaski i oni chcieli w tył. Natomiast w 2015 roku ci właśnie ludzie stwierdzili, że oni chcą przyspieszenia, że nasz Kościół zbyt wolno rośnie i stwierdzili, że chyba jestem tą główną przyczyną tego, więc po prostu odeszli i założyli własną grupę, przyłączyli się do jakiegoś kościoła, nie będę tutaj wymieniał, w Warszawie. Nie wiem, jak im idzie, nie słyszałem o jakimś wielkim kościele kolejnym w Żardowie, jakimś kolejnym mega kościele, więc myślę, że chyba doświadczają naturalnej służby pańskiej, a więc tego trudu, że to nie jest tak proste, pewne rzeczy się nie dzieją tak prosto. Pamiętam jeszcze, jak mieliśmy takich wiele właśnie nacisków, miałem od tych młodych liderów i tutaj jest taki apel też, ponieważ Nasza konferencja też zgromadziła dzisiaj młodych liderów. Jest też taki apel do was, abyście nie myśleli o tym, że wasz stary pastor to już jest tak stary, że już nic się z nim nie da zrobić, i że wy macie tyle po prostu zapału i gdybyście wprowadzili tylko swoje plany, to na pewno ten kościół by już miał 10 tysięcy osób. Bo ci młodzi liderzy, którzy ze mną byli, właśnie mieli takie wizje. Jeden mówił, że tu będzie kościół 3 tysiące, a drugi mówi, jakie 3 tysiące, 5 tysięcy. Tak, no, ja tylko tak słuchałem, mówię, no, oby, tak. Nie wtrącam się, nie chcę ich burzyć, ich zapału ani wiary. Natomiast niestety nic z tego się nie wypełniło, przynajmniej na ten moment. A więc jeśli jesteś młodym pokoleniem, młodych liderów, kochani, współpracujmy razem. My nie jesteśmy w miejscu, abyśmy się zwalczali albo sobie udowadniali, kto ma lepszą wizję, ale jesteśmy po to, żeby wspólnie, tak jak dzisiaj jest o tym mowa, wspólnie pracować i wspólnie poszerzać Królestwo Boże, tak? A więc ci, którzy są przed tobą, ci, którzy są starsi w wierze, są bardzo tobie potrzebni, abyś korzystał z ich mądrości i dojrzałości, aby nie wpaść po prostu w te dziury, które są na naszych drogach, te pułapki, te zasadzki, niestety. Wiecie, to całe wydarzenie, które się dokonało, praktycznie zawaliło mój cały świat. Kiedy rozpoczynasz kościół od samego początku, a ten kościół akurat tak miałem przyjemność rozpocząć od samego początku z moją żoną, to było takie nasze dziecko, tak? Z tymi ludźmi praktycznie spędzaliśmy cały czas, nasz dom był jak czasami mówię, jak tramwaj, ludzie po prostu sobie wchodzili, wychodzili, mieszkaliśmy przy głównej drodze w Żardowie 1 maja i nasze wejście do naszego mieszkania było prosto z chodnika, a więc ktoś sobie przechodził, bach, wszedł do nas, pogadał, wypił kawkę i poszedł sobie załatwiać swoje sprawy. My po prostu w ten sposób wiele lat żyliśmy i byliśmy zżyci z tymi ludźmi, byliśmy zżyci z kościołem, praktycznie mieliśmy udział w każdym nawróceniu, chrzciliśmy tych ludzi, modliliśmy się o nich, rozwiązaliśmy problemy, ja dawałem im śluby, pogrzeby, no różne rzeczy się działy, tak? Cały czas człowiek związany z tymi osobami i kiedy te osoby w pewnym etapie swojego życia mówią do widzenia, tak? I to jest takie rozstanie raczej bolesne, to nie jest rozstanie w jakimś tam rzeczywiście konkretnym celu, ale bolesne takie rozerwanie, to po prostu zawala nam się świat. I mój świat się zawalił, praktycznie 20 lat inwestycji w pewnych ludzi, w pewne dzieło i wszystko po prostu się burzy i masz już na swoim karku, nie wiem, 45 przypuśćmy lat i zastanawiasz się, co dalej i kiedy myślisz sobie o tym, żeby może jeszcze raz spróbować, to jest to ostatnia rzecz, o której chcesz myśleć. I ja w tamtym czasie bardziej myślałem o jakiejś ucieczce, myślałem o tym, że może wyjechać za granicę do jakiegoś innego miasta, może zająć się po prostu rodziną, jakimś biznesem, robić cokolwiek, ale nie zajmować się kościołem. I całe moje powołanie, które miałem, w tym momencie zostało podważone. Ja zacząłem wątpić w to, że Bóg mnie powołał do czegoś takiego, jak być pastorem czy prowadzić kościół. Miałem takie poczucie straty czasu, tego całego poświęcenia, całego tego wysiłku i bardzo głęboką niechęć, aby się zaangażować z powrotem w ludzi, w budowanie kościoła czy cokolwiek związane z tym tematem. Doszło do tego, że przeżyłem depresję w swoim życiu. Więc jakiś taki stan takiego totalnego wyłączenia, niechęci, braku wizji życia, to jest coś okropnego. Nawet nie zdawałem sobie sprawy, że mogę w takie miejsce wejść, ale czułem się związany takim głębokim, jakąś porażką, jakąś beznadzieją wręcz. I pamiętam pewnego dnia stanąłem przed lustrem w swojej łazience i tak patrzyłem w lustro i zastanawiałem się, kim jest ten człowiek, którego widzę. Nie poznawałem siebie. I w tym momencie, wiecie, przyszło do mnie takie objawienie od Ducha Świętego, że jestem związany duchem depresji. I kiedy przyszło to objawienie do mnie, ja zacząłem się tam modlić i zacząłem się przeciwstawiać temu duchowi depresji w moim życiu. I to był taki jakby przełomowy moment, kiedy coś zaczęło się odwracać w moim życiu. Od tej modlitwy. Nie stało się to w 5 minut, że stałem się od razu całkowicie inną osobą, ale to był taki moment, że z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień zaczęły przychodzić do mnie te pozytywne jakieś pragnienia, co jakaś przyszłość zaczęła się przede mną otwierać. Oczywiście w tym czasie szukałem też pomocy u innych przywódców. Rozmawiałem z Andrzejem, rozmawiałem z Pawłem Godawą, z Wojtkiem Walaszczykiem, z Radkiem Trederem, takim moim ojcem duchowym. I tutaj chciałbym też tak nadmienić, że my tutaj rozmawiamy o służbie apostolskiej. Kochani, czasami mnie to denerwuje, wiecie, że my o tym ciągle rozmawiamy, bo ja o tych rzeczach słyszałem 20 lat temu. My potrzebujemy apostołów, my potrzebujemy ojców, my potrzebujemy ludzi, którzy będą wspierać takich pastorów młodych, czy nawet tych starszych, którzy są gdzieś samotni, którzy gdzieś tam ciągną, walczą, nie potrafią sobie pomóc. My potrzebujemy takich ojców. Ja rozumiem, że apostoł to jest osoba, która ma też ojcostwo w sobie zakorzenione, tak? Że potrafi dla innych być ojcem, taką duchową podporą. Wiecie, mi brakowało w tamtym czasie czegoś takiego. A więc szukałem pomocy. Chwała Bogu za tych ludzi. To jest bardzo pomocne, kiedy usłyszysz pewne słowa z ust innej osoby, nawet słowa, które znasz dokładnie. Sam byś je poradził komuś, ale jeśli usłyszysz te same słowa, które ktoś wypowiada do ciebie, po prostu jest coś niesamowitego w tym. Coś, jakieś Boże ziarno, Bóg tego używa, żeby ciebie podnieść. I jednym z takich bardzo ważnych rzeczy, które mnie pomogły wyjść z tego stanu, to jest modlitwa. Chodziłem praktycznie codziennie do lasu i modliłem się do Boga, wylewałem swoje serce, płakałem tam przed Nim, żaliłem się, no robiłem wszystko, co możliwe, narzekałem. Po prostu mówię, Boże, przyjdź do mnie, zrób coś, ja chcę uciec, ja nie chcę więcej Twojego dzieła, ja nie chcę nic robić. Po prostu byłem maksymalnie szczery przed Nim. Wiecie, Bóg zaczął do mnie przychodzić i zaczął mówić do mnie, zaczęły przychodzić do mnie spontaniczne myśli. Zaczął Bóg mówić na różne tematy, pokazywać mi błędy, które robiłem w służbie, pokazywać mi różne rzeczy, jak powinienem pewne rzeczy poustawiać w kościele, żeby nie wpaść w to samo miejsce. To był niezwykły czas, zacząłem sobie te rzeczy zapisywać. Wiele z tych myśli, które otrzymałem wtedy, stały się dla mnie takim fundamentem do dzisiejszego budowania Kościoła, do tego, żeby w nowy sposób go zacząć budować. Kochani, Bóg może każdego z nas poprowadzić. Naprawdę, my nie musimy tylko polegać na książce jakiegoś dobrego brata, tak? To są dobre rzeczy, kiedy czytamy książki dobrych braci, ale Bóg dał nam też Ducha Świętego. Amen? I On chce nas prowadzić. Nie ograniczajmy Boga. Naprawdę, On jest dobry. Wiecie, Bóg w tym czasie, powiem o takiej jednej jeszcze rzeczy, Bóg w tym czasie pokazał mi moją słabość, która była jedną z takich, myślę, kluczowych rzeczy mojego upadku, czy rozpadu. To było to, pokazał mi słabość w moim powołaniu. Pokazał mi to, że było gdzieś tam zakorzenione we mnie coś takiego, że szukałem uznania u ludzi. A więc mieliśmy takie spotkanie z liderami, i był taki moment, kiedy każdy lider wyrażał swoje uznanie czy akceptację, że jestem pastorem i że on chce ze mną współpracować. Wiecie, kiedy każdy tam z tych 7 osób powiedział taką rzecz, no to ja się czułem naprawdę powołanym pastorem i takim naprawdę mega przywódcą. Do momentu, kiedy ktoś się przeciwstawił albo powiedział mi jakąś inną wizję, to ja już po prostu robiłem się mały, tak? I już nie wiedziałem, jak dalej funkcjonować. To doprowadziło do tego, że tak naprawdę nie mogłem być przywódcą, bo nie byłem sam pewny swojego powołania i nie mogłem ludzi prowadzić. Wtedy stajemy się taką troszeczkę marionetką, która jest sterowana przez innych. Jeżeli ktoś ma mocny charakter, to na pewno to wykorzysta. nasze powołanie, nauczyłem się tego, że moje powołanie nie powinno wypływać z tego, co inni powiedzieli, ale wypływać z tego, co Bóg o mnie powiedział. A więc musisz odebrać od Boga, że jesteś w tym miejscu, w którym powinieneś być, jesteś tą osobą, którą On ustanowił, abyś był. Jest to bardzo kluczowe. Jeżeli my nie mamy stabilności w tym, przyjdzie wróg i uderzy w te rzeczy. Będziesz się chwiał i będziesz miał duże problemy. Dlatego my potrzebujemy jakby nabrać tej pewności przed Bogiem. Ja to wziąłem w modlitwie, kiedy Bóg zaczął do mnie mówić o moim powołaniu. Przyszła taka pewność, że jestem we właściwym miejscu i że to, co robię, jest od Niego. Inną taką rzeczą, którą się nauczyłem, to to, że nie służę ludziom, ale służę przede wszystkim Bogu. Służę przede wszystkim Bogu, a w ten sposób, służąc Bogu, służę ludziom. Jeżeli my służymy przede wszystkim ludziom, to nie będziemy potrafili służyć Bogu, bo czasami Bóg ma inne zdanie, niestety, niż ludzie. Ma inne czasami zdanie niż ludzie. Nie zgadza się czasami z nimi. Inną taką rzecz, którą się nauczyłem, to to, że nie roszczę sobie prawa do tego, aby ludzie byli ze mną przez całe moje życie. Czasami, kiedy my jesteśmy ludźmi, którzy rozpoczęli Kościół, tak? Nawróciliśmy wiele osób, byliśmy przy nich, to gdzieś się tak mocno wiążemy z nimi, że myślimy, że oni mają już obowiązek z nami być do końca naszego życia. Może nas jeszcze pogrzebać. Kochani, nie. Ludzie nie są naszą własnością. Czasami dostajemy niektórych na jakiś czas, ale czasami oni przechodzą w jakieś inne miejsca. Pozwólmy czasami ludziom odejść. Pozwólmy czasami, aby Bóg zdecydował, co dalej z tymi osobami się dzieje. Ludzie nie należą do mnie, ale do Boga. To bardzo mnie uwolniło od takiego rozczarowania, kiedy ktoś po prostu opuszcza ciebie. Chciałem tak jeszcze powiedzieć o służbie Jezusa. Wiecie, kiedy my przyglądamy się służbie Jezusa i widzimy Jego 3,5 roku, kiedy On głosi, uzdrawia, demony wychodzą, ludzie są wskrzeszani, tłumy chodzą za Nim, rozmnaża chleb, wjeżdża na osiołku, witają go jako króla, to wyobrażamy sobie, że to jest obraz zwycięstwa. I rzeczywiście jest to spektakularne i pociągają nas takie rzeczy. I czasami słuchamy o różnych kościołach mega, które mają niesamowity wzrost i niesamowite służby. I my chcemy tak samo takiego zwycięstwa, chcemy tak samo funkcjonować. Natomiast zapominamy czasami, że jest druga strona medalu. Kiedy przyglądamy się służbie Jezusa, to musimy zobaczyć, że On miał czas, kiedy stracił swoich uczniów. Tak? Kiedy opowiedział naukę na temat spożywania Jego ciała i krwi, czytamy, że Jego uczniowie odwrócili się od Niego. Zostało 12. Kiedy Jego służba kończy się tak naprawdę ukrzyżowaniem, a więc Jego jakieś plany, oczekiwania Jego uczniów, po prostu wszystko legło w gruzach, pod krzyżem jest jakaś niewielka grupa osób.
Kobiet,
dokładnie. I Jan, tak? Kochani, zwycięzcem tak naprawdę, ale tutaj w tym wszystkim jest zwycięstwo, bo Jezus nie dał się wyprzeć ze swojego powołania. Kochani, Jezus nie dał się zmanipulować ludziom. Jezus potrafił przyjąć odrzucenie, potrafił przyjąć zdradę, nie obraził się na nikogo, tak? Nie odrzucił z powodu tego swoich uczniów. Po 3,5 roku działalności sam mistrz zostawia grupę około 120 osób, które widzimy w Wieczerniku. Czy to jest mega kościół? No nie wiem, no na Żyrardów to może jest spory. Kochani, zwycięstwo to nie jest tylko coś wielkiego, spektakularnego, ale to jest to, że potrafisz przejść trudny okres w swoim życiu i w swojej służbie. Że potrafisz przebaczyć ludziom, którzy byli z tobą i może cię zdradzili. Jak powiedział brat Andrzej, kiedyś rozmawialiśmy, mówi, że każdy musi mieć swojego Judasza. Coś chyba w tym jest, że gdzieś w naszej służbie, w naszym życiu spotykamy ludzi, którzy dostarczają nam tych samych przeżyć, co miał Pan Jezus, a więc czujemy się zdradzeni. Jeżeli myślisz, że jeżeli jesteś w swojej służbie i nie przeżyłeś jeszcze tego, to raczej radzę ci się przygotować na takie historie, ponieważ jeżeli szczerze naśladujesz Pana Jezusa, to Jezus przechodził takie miejsca zdrady, odrzucenia, samotności, walki z problemami samotnie i jest to rzeczywiście jakaś część naszej służby, w której my jesteśmy. Dzisiaj, co się dzisiaj u nas staje? Kochani, no nie wiem, Kościół nasz, myślę, że ja miałem taką postawę przed Bogiem, mówię, Boże, ja nie chcę budować Twojego Kościoła. Skończyłem z budowaniem Kościoła dla Boga. Jeżeli Ty chcesz go budować, to buduj. Ja mogę Ci tylko udostępnić moje ręce czy moje ciało, tak? Ale ja nie mam takiego zamiaru, żeby teraz, nie wiem, budować jakiś kościół. Zresztą Biblia mówi, że kościół buduje sam Pan, tak? A więc jeżeli my chcemy mieć jakiś udział, to musimy zająć właściwą pozycję. Nie możemy być budowniczymi, ale tymi, którzy współpracują z Bogiem i On przez nas może cokolwiek zrobić. A więc ja zrezygnowałem z takiej ludzkiej chęci budowania. Powiedziałem, Boże, jeżeli Ty chcesz, to ja w to wejdę, jeżeli nie, to ja jestem pierwszy, który odchodzę. To spowodowało, że odpocząłem od takiej presji, wiecie, budowania kościoła. Muszę, tak? Muszę. Wróciło życie do kościoła. Nasz kościół po tym przeżyciu takiej stagnacji, jakiejś ciężkiej atmosfery, zaczął doznawać takie poruszenie Bożej obecności. Wiecie, to jest niezwykłe, kiedy na przykład ja biorę gitarę, czy ktoś inny i zaczynamy grać i my nie musimy wcale nakręcać ludzi, ani ich napędzać, żeby no uwielbi Pana, no teraz oddaj okrzyk, tak, zaklaszmy Bogu i tak dalej. Po prostu te rzeczy rodzą się automatycznie gdzieś w ludziach. Oni są gdzieś dotykani tą Bożą obecnością, i oni sami po prostu wykrzykują Bogu na chwałę, aż co niektórzy mniej tacy charyzmatyczni są po prostu tak mniej komfortowo się czują, bo jest za dużo hałasu trochę u nas na spotkaniach. I ja muszę takim osobom tłumaczyć, że jest to biblijne, że Biblia mówi o wykrzykiwaniu dla Boga, tak? Z głębi swojego szczęśliwego serca. A więc zaczęli pojawiać się nowi ludzie u nas w kościele. My mamy praktycznie 3/4, to są nowe osoby. Nasz kościół po całym rozpadzie miał około 25 osób. Dzisiaj mamy przeszło 50. A więc jest to jakiś taki sygnał, że Bóg zaczął na nowo podnosić nas. I jest to też takie niezwykłe, że nie wiem, ile u was osób przychodzi na modlitwę. Jeżeli macie taką, na przykład, nie wiem, w piątki, czasami kościoły mają, ale u nas, dla mnie to jest fenomen po prostu, bo u nas na taką modlitwę przychodzi około 20 osób, a z wcześniejszych czasów, kiedy mieliśmy kościół, to na takie modlitwy piątkowe to tak w górach 5 przychodziło i to tak było, wiecie, średnio. Ja czasami chodziłem, może częściej chodziłem, dlatego że jestem pastorem, więc powinienem tam być. Już w pewnym momencie się zdenerwowałem, powiedziałem, nie będę obłudnikiem, nie będę tam chodził. I w pewnym etapie nasze modlitwy się w ogóle zakończyły piątkowe. Ale dzisiaj to jest niezwykły czas, powiem wam. Kiedy Bóg tam przychodzi, my czujemy się niesamowicie, ludzie nie chcą wychodzić z tego miejsca. Pojawiają się też uzdrowienia, o takim jednym tylko wspomnę, taka jedna siostra Jagoda, która nawróciła się niedawno, została uzdrowiona z raka krwi, więc taka niezwykła, dla mnie jeszcze inne pomniejsze historie, pamiętam jedną taką, kiedy przyszedłem głosić o tym, że Pan Jezus uzdrawia, też ta osoba, ona chodziła jeszcze o kulach, ponieważ miała jakieś problemy z nogami. Po tym kazaniu Pan Jezus ją uzdrowił, ona po prostu bez kul wyszła i poleciała do domu z tego spotkania. Wiecie, Bóg ma moc odnowić to, co zostało zburzone. I nie rezygnujmy nigdy. Pamiętajmy o tym. Jezus przechodził trudne rzeczy, ale jeżeli ty pozwolisz przejść, jeżeli przejdziesz, jeżeli pozwolisz, żeby cię Bóg przeprowadził, to On ma moc zbudować może coś większego, niż do tej pory było budowane. Dlatego nie rezygnujmy, idźmy do przodu. Nic się nie skończyło, jak się zawaliło. Może to jest właśnie dobry początek do czegoś naprawdę wartościowego. Amen.